Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. W studiu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu. Czyli będziemy rozmawiać o podatkach, a dokładniej mówiąc o zeznaniu podatkowym za rok 2014.
Rozpoczęła się akcja zeznań rocznych, a tym samym każdy z nas stoi przed koniecznością rozliczenia swojego podatku dochodowego.
Czy robimy to podobnie jak w ubiegłym roku?
Rozliczamy się według tych samych zasad, korzystamy z tych samych odliczeń, z tych samych ulg jak w roku poprzednim. Pewnej modyfikacji natomiast podlega ulga związana z wychowywaniem dzieci. W szczególności dotyczy tych osób, w przypadku których bardzo często brakowało podatku, od którego można byłoby odliczyć w pełnej wysokości ulgę związaną z wychowywanymi dziećmi.
Jak to zostało rozwiązane w tym roku?
Musimy tutaj pamiętać, że tutaj są różne limity, ale ich wartość jest dokładnie taka sama jak w roku ubiegłym, te same zasady obowiązują, a więc jeżeli jesteśmy rodzicami i mamy tylko jedno dziecko, wówczas będzie liczył się dochód uzyskany przez obojga rodziców, tak? I tutaj przypomnę, że nie może być on wyższy niż 112 tysięcy. Jeżeli on jest wyższy, wówczas stracimy prawo do skorzystania z ulgi. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli mamy dwójkę dzieci bądź więcej. Tutaj nie jest to uwarunkowane kwotą dochodu, po prostu odliczamy w pełnej wysokości ulgę związaną z wychowywaniem dzieci. Natomiast tak, w związku z tym, że bardzo często zdarzało się tak, iż po rozliczeniu wszystkich składek zapłaconych przez podatnika w ciągu roku, wartość tego podatku była dużo mniejsza niż przysługujące odliczenie w ramach ulgi właśnie na dzieci. I w tym roku tutaj wprowadzono pewną zmianę, a więc jeżeli podatnik będzie w takiej sytuacji, że będzie brakowało tego podatku, załóżmy, że będzie to kwota 500 zł, a ma prawo skorzystać na przykład, bo wychowuje dwójkę dzieci z kwoty stanowiącej wartość 2114 zł, to wówczas może korzystać z wartości tych składek, które zostały zapłacone w związku z ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym i wtedy ten wymiar tego odliczenia będzie wyższy.
Czy to odliczenie również dotyczy osób niepełnosprawnych, rodziców niepełnosprawnych?
Tak, oczywiście, tutaj nie ma znaczenia. Tutaj z tej ulgi mogą korzystać wszyscy rodzice, pod warunkiem, że jest to dziecko małoletnie lub dorosłe, ale nie starsze niż 25 lat i oczywiście pozostające na utrzymaniu rodzica.
Ale nie ma jakiegoś szczególnego rozwiązania dla rodziców, którzy są niepełnosprawni. Czyli nie ma jakiejś ulgi specjalnej dla rodziców, którzy są niepełnosprawni.
W kontekście ulgi związanej z wychowywaniem dzieci nie. Rozliczają to na takich samych zasadach jak każdy inny podatnik.
Ale są inne ulgi dla osób niepełnosprawnych. Tak zwana ulga rehabilitacyjna.
Ta szczególna grupa osób, a więc osoby niepełnosprawne, rzeczywiście mogą korzystać z różnych odliczeń od dochodu w ramach powszechnie nazywanej ulgi rehabilitacyjnej. Może zacznijmy od tego, że jest to ulga, z której nie mogą korzystać wszyscy. Dotyczy to osób, które dysponują orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, tak? Lub na przykład wychowują dziecko niepełnosprawne. Wówczas mają prawo do skorzystania z tych najróżniejszych odliczeń, jakie przewidział ustawodawca. Musimy pamiętać, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej mamy takie wydatki, które są wydatkami nielimitowanymi, a więc odliczamy te wszystkie koszty, które ponieśliśmy w ciągu roku. No i również są takie odliczenia, gdzie ustawodawca ustanowił pewną granicę maksymalnego odliczenia. No i musimy też pamiętać, że w przypadku tej ulgi, która jest dedykowana szczególnej grupie podatników, obowiązują te same zasady rozliczania. A więc nasz system podatkowy opiera się na zasadzie samoopodatkowania i mamy prawo do korzystania z ulg i różnych odliczeń, ale do wysokości poniesionych wydatków. A więc jeżeli podatnik nie ponosi wydatków, to przez sam fakt, że jest osobą niepełnosprawną, nie uprawnia go do tego, żeby korzystać z tych odliczeń. Musi być wydatek, żeby móc potem to sobie odliczyć od dochodu. No i musimy też pamiętać, że bardzo często te różne wydatki, które ponoszą osoby niepełnosprawne, w różnej części, czasami w całości, czasami jest to 50%, czasami w innych proporcjach, są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo na przykład z Narodowego Funduszu Zdrowia. I wówczas musimy pamiętać, że jeżeli tak zdarzyło się, że ten mój wydatek w jakiejś części został sfinansowany nie przeze mnie, to muszę to odliczyć. Czyli mogę tylko w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć tylko tą kwotę, którą faktycznie poniosłem. Zazwyczaj to są różnego rodzaju dokumenty, faktury, rachunki, które sobie zbieramy. Zasady obowiązują takie same jak...
Paragon może też być?
Oczywiście najlepszym dokumentem jest faktura. Paragon bardzo często jest takim niewielkim kawałkiem papieru i oczywiście może gdzieś tam się zagubić. Natomiast zawsze możemy poprosić o wystawienie rachunku czy też faktury. Jest to na pewno taki dokument, który też łatwo tutaj sobie zarchiwizować, bo pamiętajmy, że te dokumenty musimy przez pewien czas po prostu zbierać i mieć je do dyspozycji administracji podatkowej.
Wydatki nielimitowane, czyli...
To są wydatki, które podatnik, osoba niepełnosprawna ponosi na przykład w związku z adaptacją czy wyposażeniem swojego mieszkania, aby dostosować je do potrzeb swojej niepełnosprawności. To również może być przystosowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną, tak aby mogła z takiego pojazdu korzystać. To będzie również zakup najróżniejszego sprzętu, urządzeń, które są niezbędne w rehabilitacji, przy czym tutaj ustawodawca wyraźnie wskazał, że do tej grupy nie zaliczamy sprzętu gospodarstwa domowego. No to będą różne odpłatne pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, a więc jeżeli korzystamy, ponosimy wydatki i nie są one na przykład zwracane z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak najbardziej możemy je odliczyć. Jeżeli nawet jedziemy do sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale dokupiliśmy sobie dodatkowe zabiegi.
I mamy rachunek.
Uznaliśmy, że chcemy z tego skorzystać, jest to nam potrzebne. Dysponujemy dokumentem. Oczywiście również mamy prawo te koszty poniesione przez nas odliczyć sobie. Warto też pamiętać, że w ramach tych nielimitowanych wydatków będzie również i opieka pielęgniarska, więc jeżeli mamy osobę niepełnosprawną i wymaga ona takiej opieki pielęgniarskiej, a dodatkowo zaliczana jest do pierwszej grupy inwalidztwa, wówczas te koszty, które ponosimy, również możemy odliczyć. No i w ramach tych wydatków nielimitowanych, o czym często rodzice nie wiedzą, możemy odliczać również koszty, jakie ponosimy z wysłaniem dzieci na kolonie czy też obozy. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie dzieci czy młodzieży niepełnosprawnej, ale również takiej sytuacji, kiedy rodzic jest niepełnosprawną osobą i jego dziecko właśnie wyjeżdża na kolonie czy też obóz. No i nie ukończyło oczywiście 25 roku życia, wówczas też mamy prawo odliczyć sobie to w ramach tej szerokiej ulgi rehabilitacyjnej.
Rodzic jest niepełnosprawny, a dziecko jest w pełni sprawne.
Tak.
I w takiej sytuacji również koszt pobytu dziecka na wypoczynku?
Na wypoczynku, bo może być to kolonia, to może być obóz. Jak najbardziej tutaj mamy prawo do pomniejszenia sobie dochodu właśnie o te koszty.
Limitowane wydatki, to które?
Zacznijmy od tego, który jest taki najpopularniejszy, a więc związany z zakupem leków. Tutaj mamy możliwość odliczania tych kwot, które będą stanowiły nadwyżkę ponad 100 zł poniesionych wydatków w danym miesiącu. Co to oznacza? Jeżeli podatnik zakupił na przykład w styczniu leki za kwotę 180 zł, to będzie mógł odliczyć sobie to, co będzie stanowiło nadwyżkę ponad 100 zł, a więc owe 80 zł. I tak możemy sobie skumulować poszczególnych miesięcy 2014 roku i wyjdzie nam kwota, którą możemy odliczyć właśnie w ramach zakupu lekarstw. Stąd też bardzo często podatnicy kumulują sobie te zakupy, tak aby przekroczyć kwotę 100 zł i tym samym uzyskać prawo do odliczenia.
Wszystkie lekarstwa?
To są lekarstwa, które są zapisane przez lekarza specjalisty. I one niekoniecznie muszą mieć związek z moją niepełnosprawnością. Kolejnym takim wydatkiem limitowanym jest używanie samochodu osobowego. Często jest tak, że korzystamy z własnego samochodu, aby dojeżdżać na konieczne zabiegi. I tutaj ustawodawca ustanowił maksymalną granicę, a więc te wydatki nie mogą przekroczyć 2280 zł. Co jest ważne, że muszę być albo właścicielem, albo współwłaścicielem takiego samochodu. No jestem też osobą niepełnosprawną, która jest zaliczana do pierwszej bądź drugiej grupy inwalidztwa. I co jest tutaj istotne? Podatnik oczywiście ma prawo do skorzystania. Nie oznacza to, że w każdej sytuacji będzie mógł maksymalnie wykorzystać tą kwotę. Bowiem no, musi to być jakby adekwatne do rzeczywiście tych ponoszonych przez podatnika wydatków, a więc jeżeli ktoś przez okres, nie wiem, tygodnia jeździ na zabiegi obok na osiedle, no to trudno jest mówić o tym, że poniósł wydatki w kwocie 2280 zł.
Tak? Ale jeździł na zabiegi rehabilitacyjne.
Zabiegi rehabilitacyjne.
Oczywiście. Do lekarza?
Mówimy o zabiegach, które są zalecane przez lekarza specjalistę, czyli zabiegach rehabilitacyjnych. I tutaj jeszcze podatnik dodatkowo musi dysponować dokumentem, który będzie jakby potwierdzał fakt, że został skierowany i że odbył te zabiegi rehabilitacyjne. Może być to karta, w każdym razie dokument, który będzie potwierdzał, że te zabiegi, że one się odbyły. I tutaj tą kwotę musimy sobie oszacować, ale ona musi być też no jakby urealniona tej sytuacji, w której jest podatnik. Jeżeli ktoś wiele takich zabiegów ma i jeździ przez cały rok, no to oczywiście te koszty, które ponosi, będą czasami nawet i wyższe niż ta kwota. Natomiast jeżeli to jest, mówię, takie incydentalne na zasadzie, że jest to 7 dni, podczas których podatnik jeździł i jeździł, mówię, niedaleko, no to trudno jest mówić wówczas o tym, że poniósł w pełnym wymiarze koszty w wysokości tych 2280 zł.
Ale tutaj nie musimy mieć żadnych rachunków, potwierdzenia poniesionego wydatku.
Musimy mieć dokument, który będzie jakby uprawdopodobniał fakt, że odbyłam te zabiegi, czyli tą kartę, o której rozmawialiśmy na przykład, czy jakiś inny dokument. No i oczywiście skierowanie, na podstawie którego odbywaliśmy te zabiegi, czyli od lekarza specjalisty.
Są jeszcze jakieś limitowane wydatki?
Tak, są jeszcze dwa takie odliczenia, które są w szczególności tutaj dedykowane osobom niewidomym, a więc jest to opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej i utrzymanie przez osobę niewidomą lub niedowidzącą psa asystującego. Może zacznijmy od tego drugiego odliczenia. Tutaj również jest limit ustalony, nie może być to kwota wyższa
mówimy
niż...
Mówimy o psie przewodniku.
Psie przewodniku, tak. 2280 zł. No i oczywiście dotyczy to pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa i no nie będziemy tutaj mówili o każdym psie, że w każdej sytuacji sam fakt posiadania psa będzie już powodował, że nabyłem prawo do tego odliczenia, tylko musi być to taki pies, który uzyskał status psa asystującego. Ostatnim takim wydatkiem limitowanym, również w tej samej wysokości, a więc kwota odliczenia nie może przekroczyć 2280 zł. Jest to opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej, zaliczanej do pierwszej bądź drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchowego, która jest zaliczana do pierwszej grupy inwalidztwa. I tutaj również mamy ten limit ustalony przez ustawodawcę i oczywiście nie oznacza to, że my tutaj musimy zbierać dokumenty potwierdzające, że te wydatki zostały poniesione przeze mnie, ale jeżeli na przykład opłacamy tego przewodnika, może Urząd Skarbowy poprosić o taką informację, kto to jest, z imienia i nazwiska.
W jakiej formie najlepiej składać zeznanie podatkowe? Elektronicznej czy papierowej?
Podatnik ma prawo skorzystać z obu form, natomiast dużo szybszym sposobem, bezpieczniejszym, takim sprawniejszym jest oczywiście złożenie zeznania w sposób elektroniczny. Po pierwsze, system e-deklaracji jest tak skonstruowany, że również sprawdza i weryfikuje poprawność naszego zeznania podatkowego, a więc nie pozwoli wysłać zeznania, jeżeli popełniliśmy jakiś błąd matematyczny, czy też zapomnieliśmy, czy pomyliliśmy kolumny czy konkretne pozycje w swoim zeznaniu podatkowym. System deklaracji nam to zweryfikuje i wskaże te miejsca, które będą wymagały jeszcze korekty, co w przypadku takiego tradycyjnego rozliczania i wysyłania zeznania na przykład za pośrednictwem poczty, no, w pewnych sytuacjach może wiązać się z koniecznością przyjścia do Urzędu Skarbowego, chociażby w takiej sytuacji, kiedy podatnik zapomni podpisać swoje zeznanie podatkowe, a bardzo często właśnie przy tych formach papierowych zdarza się to.
Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, jakieś pytania, w najbliższą sobotę będą drzwi otwarte.
Tak, 7 marca zapraszamy wszystkich podatników, tak jak już to miało miejsce w latach poprzednich, na drzwi otwarte do Urzędu Skarbowego. Oczywiście może być to świetną okazją do tego, aby różne wątpliwości związane z rozliczeniem podatku dochodowego móc skonsultować z naszymi ekspertami. Urzędy skarbowe będą do Państwa dyspozycji.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu. Do którego dnia składamy zeznanie w tym roku?
Zeznania roczne składamy do ostatniego dnia kwietnia.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo 8 324 324.